Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przywitał mnie koncert ptaków na Placu Zamkowym. Mam nadzieję, że Państwo mają też wspaniałe poranki i wraz z porankiem Radia Wnet będą Państwo zaczynać ten wspaniały dzień. Tytułem przeglądu prasy, to był dźwięk mojego komputera, przepraszam, już naprawiam swój błąd. W przeglądzie prasy dziś znalazłam informację, która może być interesująca albo niepokojąca, w zależności od tego, w którą stronę to pójdzie. Pierwsza informacja na stronie Rzeczpospolitej, która wzbudziła moje zainteresowanie, to więcej uprawnień dla NGO-sów. Rząd chce poszerzyć kompetencje organizacji społecznych w postępowaniach karnych. Eksperci chwalą ideę, ale sygnalizują zagrożenia. Wątpliwości do tego kierunku ma nawet rzecznik praw obywatelskich, dlatego że organizacja społeczna, która składa zawiadomienie o przestępstwie, nie może zaskarżyć decyzji o umorzeniu postępowania. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić. Co będzie? Dlaczego tak będzie? Mam nadzieję, że w poniedziałek w poranku Wnet porozmawiamy o tym. Dziś będziemy rozmawiać o wielu też bardzo interesujących tematach i to na pewno nie umknie naszej uwadze, ale dziś zaczniemy od bezpieczeństwa, odporności państwa i sporo Warszawy, gospodarka, odbudowa Ukrainy, kryzys zaufania w ochronie zdrowia oraz pamięć o czerwcu 76 roku w Ursusie. Witam Państwa bardzo serdecznie, a za chwilę rozmowa z Tomkiem Grzywaczewskim, naszym komentatorem ze Stanów Zjednoczonych, już za chwileczkę. Z informacji ważnych, Rada Warszawy udzieliła Rafałowi Trzaskowskiemu wotum zaufania i absolutorium. Debata została zdominowana przez sprawę szpitala południowego, mimo to prezydent z absolutorium. Warszawscy radni, i myślę, że ta informacja nie powinna Państwu umknąć, przyznali Adamowi Michnikowi tytuł honorowego obywatela stolicy. Decyzji towarzyszyły protesty, ale to jest osoba, która jest osobą wybitną w naszym mieście, więc taki tytuł Rada przyznała. W Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference. O tej odbudowie Ukrainy, o gwarancjach unijnych i liczbach, jakie się pojawiają w czasie tej konferencji, będę rozmawiać po godzinie 7:30, a teraz już może przejdźmy do zapowiadanej rozmowy. Tomasz Grzywaczewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
To jest hałas informacyjny, który jest dookoła Stanów Zjednoczonych w tej chwili, jest już tak duży, że właściwie zastanawiam się, czy to są informacje, które w ogóle w Stanach w jakikolwiek sposób są komentowane. Pojawiła się informacja, że Marco Rubio dementował informację o tym, jakie były ustalenia pomiędzy Władimirem Putinem a prezydentem Trumpem. Czy coś w ogóle na ten temat pojawia się o sprawie, którą nazywa się jako duch Anchorage w polskich mediach?
Tutaj nie będę ukrywał, że to nie jest sprawa, która przebija się na czołówki amerykańskich mediów, chociaż oczywiście została ona dostrzeżona również w amerykańskiej przestrzeni informacyjnej, szczególnie w różnego rodzaju mediach skoncentrowanych na polityce międzynarodowej. Tutaj w tym duchu Anchorage chodzi o to, że amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zdementował twierdzenia Moskwy, przede wszystkim Siergieja Ławrowa, który twierdzi, że Amerykanie w jakiś sposób łamią porozumienia z Anchorage. Chodzi oczywiście o porozumienia, które zdaniem Kremla miały zapaść podczas zeszłorocznego szczytu, spotkania pomiędzy prezydentem Trumpem a dyktatorem Władimirem Putinem na Alasce. No, Moskwa twierdzi, że tam zostało coś zawarte, jakiś pakt został zawarty. Marco Rubio bardzo jednoznacznie stwierdził, że podczas tego szczytu nie doszło do zawarcia żadnego porozumienia, w związku z czym nic nie może być przez Amerykanów dzisiaj łamane. No tutaj ewidentnie Kreml prowadzi swoją własną grę, próbując no właśnie oskarżać Waszyngton o zdradę tych zobowiązań z Alaski. Jednoznacznie również Marco Rubio tutaj zastrzega, że Waszyngton w żaden sposób nie zgadzał się na jakieś ustępstwa terytorialne dotyczące Ukrainy, pomimo tego, że strona rosyjska właśnie tego typu zobowiązania próbowała na Amerykanach wymusić, chcąc ponad głowami Kijowa zawrzeć takie porozumienie, które miałoby zmusić Ukrainę do przekazania pod rosyjską kontrolę całości obwodu donieckiego, a zatem ergo całości Donbasu, również tych terenów, które nie są jeszcze okupowane przez wojska rosyjskie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kluczowe miasta, twierdze, takie jak Kramatorsk i Słowiańsk. Jednocześnie no, warto zauważyć, że tutaj swoją ofensywę prowadzi prezydent Wołodymyr Zełenski, który między innymi podczas szczytu G7 przekazywał liderom tych państw, że to Ukraina przejmuje inicjatywę na froncie, o czym mają świadczyć między innymi masowe ataki na cele znajdujące się w głębi terytorium rosyjskiego. Chodzi o infrastrukturę naftową, o instalacje militarne, o zakłady produkcyjne, między innymi podzespołów wykorzystywanych w rosyjskich pociskach balistycznych i manewrujących. Także widać, mamy pewnego rodzaju taką intensyfikację działań dyplomatycznych wokół Ukrainy, choć to wszystko toczy się w sytuacji, w której Stany Zjednoczone no, w ewidentny sposób przesunęły swoje zainteresowanie właśnie z Europy Środkowej na ten teatr bliskowschodni działań wojennych, tego zamrożonego konfliktu, bo mamy przecież to trwające 60-dniowe porozumienie o zawieszeniu broni, pomimo tego, że w ciągu ostatnich godzin Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej miał zaatakować statek przepływający przez cieśninę Ormus. To był statek pod banderą singapurską. Doszło do uderzenia pocisku w okolicach mostka. Nikt nie został ranny. Natomiast to jest takie jawne naruszenie zasad tego zawieszenia broni. Jednak pomimo tego wydarzenia Waszyngton podkreśla, że te negocjacje trwają, że mają one doprowadzić do trwałego pozbawienia Iranu zdolności do produkcji broni nuklearnej, a ponadto, że to finalne porozumienie ma przewidywać, że Iran nie będzie pobierał żadnych opłat od statków pokonujących cieśninę Ormus. Co nie zmienia faktu, że no oczywiście nie wiem, jak będzie wyglądało to finalne porozumienie. Tutaj wokół Iranu toczy się również wewnętrzna gra polityczna w Stanach Zjednoczonych. Warto zauważyć, że wielu senatorów z partii republikańskiej no, jest przeciwnych tego porozumieniu. Tutaj jest mocna w Senacie frakcja takich jastrzębi, którzy uważają, że jednak Biały Dom powinien prowadzić zdecydowanie bardziej zdecydowaną, agresywną politykę względem Teheranu, w tym również być może wznowienie działań wojennych. Jak na razie jednak prezydent Donald Trump wybiera te rozwiązania dyplomatyczne. No, to wszystko też pokazuje, że właśnie z jednej strony Waszyngton przesunął ciężar swojego zainteresowania w rejon Bliskiego Wschodu, ale z drugiej strony Rosja próbuje wykorzystywać tę sytuację po to, żeby próbować rozgrywać Waszyngton, a z kolei Kijów oczywiście robi wszystko po to, żeby nie utracić zainteresowania Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się też takie nieoficjalne doniesienia, że prezydent Donald Trump mógł nieformalne oczywiście, ale w pewien sposób zachęcać Kijów do dokonywania bardziej intensywnych ataków właśnie cele znajdujące się w Federacji Rosyjskiej po to, żeby zmusić Rosję do większej uległości. Także, że w pewien sposób Waszyngton w tym momencie no, stawia na Kijów, na zdolności Kijowa wojskowe po to, żeby, tak mówimy to w cudzysłów, zmiękczać stanowisko Kremla.
To są informacje, które teraz pojawiają się w przestrzeni publicznej. Prezydent Donald Trump całkowicie zamknie swoje granice dla osób ubiegających się o azyl. Oświadczył wczoraj, właściwie dzisiaj dla nas, doradca Białego Domu Stephen Miller. Czwartkowe orzeczenia Sądu Najwyższego otwierają drogę do deportacji setek tysięcy imigrantów, w tym około 350 tysięcy Haitańczyków objętych dotychczasową ochroną. Kluczowy doradca prezydenta określił, że wszystkie wnioski azylowe składane na granicy jako fałszywe, kwestionując, by którykolwiek z wnioskodawców był rzeczywiście prześladowany ze względu na rasę, religię czy pochodzenie etniczne. Czuć w mediach w Stanach Zjednoczonych nastawienie antyimigranckie?
Przede wszystkim ta decyzja Sądu Najwyższego jest rzeczywiście szeroko komentowana, ponieważ rzeczywiście ona otwiera drogę do deportowania tych ponad 300 tysięcy Haitańczyków, również około 4 tysięcy Syryjczyków, którzy mają w tym momencie taki status tymczasowej ochrony. I oczywiście tak, to jest bardzo mocno komentowane, to jest duże zwycięstwo Donalda Trumpa w tych z kolei bataliach sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym, bo tutaj warto podkreślić, że taka strategia demokratów zakłada w zasadzie kwestionowanie większości działań amerykańskiej prezydenckiej administracji właśnie w postępowaniach sądowych. No tutaj Sąd Najwyższy zdecydowanie stanął po stronie Donalda Trumpa. Jednak myślę, że w pewien sposób oddaje to nastroje w Stanach, które generalnie są przychylne tej polityce imigracyjnej. Znaczy tutaj o wiele więcej kontrowersji budzi polityka gospodarcza Donalda Trumpa, o wiele więcej kontrowersji budzi kwestia Iranu. To ona dzisiaj gra na niekorzyść prezydenta Donalda Trumpa. Ostatnie badania wskazują, że poparcie dla niego spadło z 41 do 38% i takie tąpnięcie było zauważalne właśnie w związku z konfliktem z Teheranem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie nielegalnej imigracji, czy w ogóle szerzej masowej imigracji, to jednak, no, oczywiście nie możemy tu mówić o konsensusie, ale wydaje się, że nastroje opinii publicznej jednak są zdecydowanie bardziej przesunięte w stronę poparcia dla ograniczania tej imigracji. No, granica w zasadzie została, mówię o granicy z Meksykiem, dosłownie w przenośni zabetonowana. No w tym momencie nie ma napływu nowych nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. No, to jest problem bardzo poważny, chociażby tutaj, gdzie teraz jestem. Ja jestem w San Francisco, w Kalifornii. Kalifornia przyjęła bardzo wielu imigrantów. Tutaj samo San Francisco to jest tak zwane miasto sanktuarium, a zatem takie miasto, gdzie władze federalne mają bardzo ograniczoną możliwość przeprowadzenia działań deportacyjnych odnośnie nielegalnych imigrantów. No ale właśnie napływ, tutaj rozmawiałem z wieloma osobami, które wskazywały, że ten ogromny napływ nielegalnych imigrantów, no, po prostu doprowadził do kryzysu. San Francisco mierzyło się z bardzo dużym kryzysem, przede wszystkim bezdomności, który z kolei często wiąże się również z kryzysem opioidowym. Tutaj od 2 lat w San Francisco burmistrz jest taki bardziej, powiedziałbym, centrowy, no, zdecydowanie niekonserwatywny, to chyba tutaj jest niemożliwe, żeby w San Francisco był konserwatywny burmistrz, ale jest bardziej centrowy i już widać poprawę. Znaczy przez 2 lata sytuacja w San Francisco bardzo się poprawiła. Jeszcze 2-3 lata temu tutaj na ulicach były po prostu obozowiska, miasteczka namiotowe. Na ulicach było bardzo niebezpiecznie. Mieszkańcy, z którymi ja rozmawiałem, mówią, że po prostu dzisiaj jest lepiej. Choć też nie do końca. Ja miałem okazję właśnie dosłownie kilka godzin temu przejeżdżać przez Dolinę Krzemową, przez miejsca takie jak Palo Alto czy Mountain View, gdzie znajduje się siedziba Google'a. To są jedne z najbogatszych miejsc na kuli ziemskiej, a tymczasem pod siedzibą Google'a przy ulicach zaparkowane są takie kampery, w których mieszkają osoby bezdomne. Wiele z nich to właśnie nielegalni imigranci. To jest rzeczywiście coś niesamowitego. No, siedziba Google'a, ogromny, potężny obszar, a przy drogach, tak równo przy ulicy, stoją rzędy kamperów, w których mieszkają nielegalni imigranci. No, coś nieprawdopodobnego. Mm. Mówię, ogromne bogactwo, a jednocześnie skrajna bieda. Także to są te kontrasty w Ameryki, te problemy, z którymi mierzą się Stany Zjednoczone, między innymi choć oczywiście nie tylko w związku z tym ogromnym napływem nielegalnych imigrantów za czasów prezydentury Joe Bidena.
I pochwalił pan prezydent Trump również prezydenta Nawrockiego, ale to może później o tym wspomnimy w Radiu Wnet. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Tomek dzisiaj w San Francisco będzie miał 18 stopni, bo sprawdziłam w międzyczasie, a my w Warszawie jedynie 31, więc to wyobrażenie moje o Kalifornii, że zawsze tam jest ciepło, gorąco i te plaże, to dzisiaj muszę zmienić. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję i spokojnej nocy w twoim przypadku życzymy. Dziękuję. Tomasz Grzywaczewski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, Tomek.
Pięknie dziękuję za uwagę i dodam tylko, że San Francisco to wietrzne miasto, tutaj zawsze wieje, pogoda jest zawsze taka dosyć okrutna, także gdyby się państwo wybierali, to proszę zabrać ciepłą kurtkę.
Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. My mamy w studiu już gościa, ale przez chwilę jeszcze Aretha Franklin, Respekt. 30 minut po godzinie 7 słuchają państwo Radia Wnet.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.